Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Kochani, w ostatnim dniu naszych rekolekcji tę konferencję chciałbym poświęcić i powiedzieć parę słów o jednej z najpiękniejszych relacji, jaką możemy mieć w życiu, ale która jednocześnie jest jedną z najtrudniejszych, czyli o relacji z Bogiem. U każdego z nas inaczej to wygląda. Na różnych etapach życia jesteśmy, różnie to przeżywamy, ale ja jestem przekonany, że jeśli mam dobrą relację z Bogiem, to znaczy, jeśli ona jest zdrowa, to wtedy też całe moje życie jest zdrowe. A smutne i trudne, ale też prawdziwe jest to, że nasza duchowość, nasza relacja z Bogiem też może chorować. I też nieźle, nie, też dużo patologii może się pojawić w tej naszej duchowości. Dlatego dzisiaj też parę słów o tak zwanej patologii duchowości. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Przy okazji bardzo, ale to bardzo zachęcam do książki, no nie zgadniecie kogo, Grzywocza, pod takim samym tytułem Patologia duchowości. Książka powstała na kanwie jego konferencji i to chyba bardziej do konferencji zapraszam, bo Krzysztof świetnie opowiada, on był świetnym gawędziarzem. Te konferencje znajdziecie w internecie, możecie sobie je kupić, a jak kogoś nie stać, to się odezwijcie, to wam dam moją kopię w ramach rodziny, jednej wielkiej patologicznej rodziny. W każdym razie ja to, co mówię, to też dużo od Krzyśka pobrałem, ale to też jest moje doświadczenie, że duchowość może być chora. Duchowość czym jest? Duchowość to jest po prostu relacja z Bogiem. To jest więź, którą z Nim tworzymy. Duchowy człowiek to taki, który jest w jakiś sposób połączony z Bogiem, ma połączenie. Ono czasem się przerywa, no bo to różnie w życiu bywa, ale może powiedzieć, że Bóg jest dla mnie kimś ważnym i jest mi bliską osobą. Niekoniecznie człowiek pobożny może być duchowy. Można spełniać wiele praktyk religijnych, ale kompletnie nie mieć relacji z Bogiem. Duchowość to jest coś jeszcze głębszego. To jest taka więź. To jest podstawa. To jest miłość, która mnie z Nim łączy. I jeśli moja relacja z Nim jest zdrowa, to ta relacja mnie integruje, ta relacja mnie niesie, podnosi, sprawia, że chce mi się żyć. Kiedy byłem w seminarium i poszedłem, bo musiałem, żeby sobie jakoś ze sobą poradzić, kiedy poszedłem na terapię, najpierw indywidualną, a potem poszedłem na grupową, na psychodramę. Niezła jazda, polecam. 13 miesięcy, 13 zjazdów i prowadził je mój współbrat. Wtedy się jeszcze nie przyjaźniliśmy. Dzisiaj się już kumplujemy. I on powiedział wtedy takie zdanie, które ciągle mnie niesie. Dosłownie go nie zacytuję, żeby nie mówić brzydkich słów, ale powiedział coś takiego, parafrazując, że jeśli twoja relacja z Bogiem, tudzież twoja duchowość, ona cię nie rozwija, nie sprawia, że jesteś szczęśliwszym człowiekiem, że jest w tobie więcej pokoju, takiego poukładania, to twoja relacja z Bogiem jest do... I tu słowo na D. I tu nie chodzi o to teraz, żeby się oskarżać, o Boże, mam złą relację, jak ja tak mogę. Tylko może dzisiaj odkryjesz, będąc tutaj, że twoja relacja z Bogiem wymaga, potrzebuje przemiany. Żeby ona była właśnie taką relacją, która cię niesie. Jeśli ty w swojej wierze, idąc za Jezusem, ciągle jesteś w poczuciu winy, ciągle jesteś wewnętrznie znerwicowany, smutny, zły i ta relacja z Bogiem tylko napełnia cię lękiem, to kochani, to nie jest plan Boga na tę przyjaźń. Pan Bóg nie chce czegoś takiego. Gdyby On chciał, żebyśmy się Go bali, to by się nie wcielił, to by nie stał się człowiekiem. To On by przyszedł z całą swoją armią niebieską i by nas wyrżnął w pień, żeby pokazać, jacy jesteśmy. No to wtedy tak, ale ja myślę, że odkąd Bóg się wcielił, odkąd stał się człowiekiem, to pokazał bardzo konkretnie. Człowieku, ty się nie musisz mnie bać. A jak się boisz, to weź coś zrób z tą twoją łepetyną, popracuj nad sobą, bo ja nie chcę, żebyś się mnie bał. A boimy się czasem Boga, nie? Księża głupi, powiem wprost, głupi niedojrzali księża. Ile razy z ambony straszą Bogiem. Nie wiem, czy to się jeszcze dzieje tu w Częstochowie, ale jak ja byłem dzieciakiem, to Bogiem się straszyło z ambony. Babcia mnie straszyła. No Krzysiu, nie rób tego, bo Bozia przyjdzie i cię ukaże. Nie? Takie niby komunikaty. A potem człowiek rośnie, rośnie i to w nim zostaje i tak się boi, no, że Bóg to jest ktoś, kogo trzeba się bać. To jest, kochani, patologia. To jest patologia. Z greki patos oznacza cierpienie, czyli jeśli ja się Boga boję, to mam patologiczną relację z Nim, czyli taką, która przynosi mi cierpienie. Nie do takiej relacji powołuje nas Pan. Nie po to się wcielił, nie po to był, działał, zmartwychwstał, nie po to wymyślił Kościół i sakramenty i swoje słowo i to wszystko, co robi, to robi, żeby się Go bać. No bo jak się boisz, to nie wejdziesz w relację. Drogie Panie, chciałybyście być w małżeństwie z facetem, który was gwałci i siecze? Jest tutaj jakaś taka? Uff, jakby jakaś podniosła, to od razu do psychiatry bym odesłał. Ale odwrotnie też, nie? Jakby chciałbyś być gościu w relacji z kobietą, która ciągle cię niszczy, hejtuje, też bije. No też to się zdarza, nie? Panowie, chcielibyście być? Chciałbyś mieć takiego przyjaciela? Chciałbyś mieć takiego współbrata? Chciałbyś mieć takiego biskupa? No nie, bo to byłaby patologia, czyli coś, co przynosi cierpienie. Nasze życie religijne, ono naprawdę może chorować. I może dzisiaj odkryję, że no też choruje na duchu. Ja bardzo lubię patrzeć na człowieka, to też Grzywocz powtarzał, że my jako człowiek to jesteśmy takim systemem naczyń połączonych. Nasza psychika, nasza dusza, życie duchowe i ciało. I to wszystko ze sobą jest bardzo ściśle połączone. Jeśli w jednej z tych przestrzeni coś nie działa, to oddziaływuje na wszystko inne. Prosty przykład. Jak cię ząb nawala, no to weź się wtedy spróbuj pięknie modlić i się skupić na modlitwie, nie? No nie jesteś w stanie. Jak cię boli ząb, to nawet jak stanie przed tobą najbardziej ukochana twoja osoba, to będziesz miał ochotę ją zabić, a nie się do niej uśmiechać. Tak samo, jeśli nasze życie duchowe, relacja z Bogiem boli, jest źródłem cierpienia, to ma wpływ na wszystko inne, na naszą psychikę i wtedy się pojawiają różne nerwice, różne zaburzenia. Zaburzenia też potrafią działać na życie duchowe, ale to nie jest wykład dzisiaj z psychologii, ale nasze życie duchowe ma wpływ na całość. Jeśli widzisz w Bogu kogoś, kogo się masz bać, to twoje życie będzie też przepełnione lękiem. Jeśli chorujemy, jeśli dzisiaj odkryję, że choruję i mam patologiczną duchowość, to nie jest to po to, żeby się walić po głowie, nie? I wyjdę z kościoła i taki zdołowany, o Boże, jak jest źle, ksiądz mi tak powiedział i teraz będę się dołował, nie? Nie, jak jest choroba, to co się robi? To się leczy, nie? Jak cię boli ząb, no to nie udajesz, że samo minie. Niektórzy na to liczą, ale to zazwyczaj samo nie mija. Tak samo, jeśli ja odkryję, że w mojej relacji z Bogiem coś konkretnie nie działa, to nie mam się walić po głowie, tylko przyjąć, okej, moja dusza z jakiegoś powodu choruje. I trzeba się tym zająć, bo choroba o czymś mówi, do czegoś zaprasza, do czegoś zachęca. I dobrze jest to sobie też ponazywać. I dlatego taki dzisiaj temat, bo te rekolekcje chcę zakończyć taką jedną wielką, jednym wielkim manifestem, zaproszeniem, żeby być w relacji z Bogiem, ale nie Bogiem, który cię krzywdzi, ale Bogiem prawdziwym. Jakie są źródła naszego cierpienia? Skąd się bierze ta patologia w nas? Ja oczywiście tylko pewne rzeczy dotknę, bo to można gadać i gadać. Zainteresowanych odsyłam do tej konferencji Grzywocza, on to szerzej opisuje, też się odwołuje do pewnych badań też psychologicznych, psychiatrycznych. Jest bardzo ciekawe, ale pierwsze źródło naszego cierpienia to są tak zwane zaburzenia edukacyjne czyli mówiąc tak bardziej po chłopsku, kłamliwa wiedza o Bogu. Kiedy ja jestem na temat Boga o czymś święcie przekonany, a jest to kłamstwo, no to moja relacja z Nim nie będzie zdrowa. I przykładem takiej kłamliwej wiedzy o Nim, takiego zaburzenia edukacyjnego, jest chociażby ta bozia, czyli obraz Boga, który został mi zazwyczaj za dzieciaka, a potem był już umacniany, wtłoczony do mojego serca. Ja wczoraj wam mówiłem o swojej chorobie, dla tych, co nie byli, tylko powiem, choruję na łamliwość kości, piekło przeszedłem. Ja wiele lat, bo ja nigdzie nie słyszałem, że może być inaczej, ja wiele lat słyszałem taką narrację, że tego Bóg chce. Ja byłem przekonany, że Bóg chce mojej choroby. Że Bóg się cieszy, że choruje, że Bóg dał mi chorobę. Nawet w moich stronach wtedy, za tamtych czasów, te 20 lat temu było takie powiedzenie, kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje. No chyba nie ma większego idiotyzmu. Jeśli ktoś z was w coś takiego wierzy, to daj sobie spokój. Jeśli już, to on sam się ukrzyżował, żeby pokazać, że to nie chce nas krzywdzić, tylko tak pokochał, że na siebie wziął cierpienie. Ale to nie jest tak, że jak Bóg kogoś kocha, to mu dowala. To nie jest tak, jak Bóg cię kocha, to sprawi, że ci dziecko umrze i potem napiszesz ładnie na grobku. Bóg tak chciał, serio. Jak cierpię, to Bóg tak chce. To, że ja choruję, to Bóg tak chce. On się cieszy. Oczywiście, że nie. Nie ma takiego Boga. Jeśli już, to jest, ale w twoim porytym łbie, którym trzeba byłoby się trochę zająć. Przepraszam, że tak trochę po was jadę, ale robię to bardzo specjalnie, żeby was trochę sprowokować, bo wiem, że to bardziej zapadnie. Nie ma takiego Boga. Innym kłamliwym przekonaniem, wiedzą o nim może być takie przekonanie, wiedza, że jak Bogu zaufam, to Bóg zabiera mi wolność. Ja nie mam prawa do swoich decyzji. Że Bóg gra ze mną po prostu w Simsy. Nie, że on wszystkim ma decydować, nie? Co zjem, co powiem, gdzie pójdę, ja się muszę dostosować. To jest w ogóle kolejne przekonanie, że Bóg ma scenariusz z góry napisany. Jeśli ja się do niego nie dostosuję, no to sorry, nie? To, że się nie dostosował. Melepeta jesteś, twój problem, nie? Tak, co ja się będę przejmował, se wtedy Bóg mówi. To nie jest prawda o Bogu. Oczywiście Bóg w swojej wszechwiedzy, tak myślę, wie, co byłoby najbardziej optymalne dla ciebie, ale jak zjedziesz z trasy, to on jak mapy Gogla od razu wytycza nową drogę. I ona trochę czasem może pójść przez niezłe bajora i przez niezłe dziury, ale jednak Pan Bóg wie, jaki jest cel, czyli twoje szczęście. Nie jest tak, że on napisał scenariusz, do którego mam się dostosować. Czasem pytamy, jaka jest wola Boża, co ja mam zrobić? Założyć dzisiaj zielone czy czerwone skarpetki? Bo jak założę zielone, a Pan Bóg chce czerwone, to na pewno spotka mnie jakaś krzywda. Nie, to tak nie działa. Bóg stworzył cię jako wolnego i wolną osobę i nie chce, żebyś był jakimś niewolnikiem. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Poczytajcie świętego Pawła i Ewangelię. Czy one mówią o Bogu, który nas chce zniewalać? Który chce nas krzywdzić? No ja takiego Boga tam nie spotkałem. A to jest źródło przecież objawienia, a nie wiedza twojej czy mojej babci. Inne takie wadliwe, nieprawdziwe przekonanie o Bogu to to, że Bóg jest jedną wielką normą, czyli liczą się głównie przepisy w tej relacji z Nim, a jak jestem wierny tym przepisom, to jestem wierny Bogu. Kolejna głupota. Czyli jak nie przestrzegam wszystkich przepisów, to Bóg przestaje mnie lubić, tak? Czy jak zeżrę tę kiełbasę w piątek, to Bóg przestaje mnie lubić, no bo nie spełniłem przepisu. Znaczy wyjadę do Czech, tam już nie ma tego przepisu, to tam mogę zeżreć. Ale w Polsce nie mogę, bo tu jest przepis. Ja nie mówię, że prawo jest złe, ale w ogóle miałem inną Ewangelię wybrać do tego nabożeństwa, ale ta mi wpadła. Jezus powiedział, kiedy przychodzi do niego pobożny Żyd, ten, który miał 613 nakazów i zakazów, w tym 365 zakazów, jeśli nie mylę, a reszta to nakazy, więc na każdy dzień jeden zakaz, nie? I ten gościu przychodzi, mając w głowie, że życie duchowe, religijne ma być ustawione w oparciu o normy, no pyta, co jest najważniejsze, co mam wypełniać? A Jezus rozwala system i mówi, chłopie, kochaj. Kochaj Boga, kochaj człowieka i kochaj siebie. Jak od tego zaczniesz, to potem wszystko inne jest tylko komentarzem. I jeśli ja widzę w Bogu kogoś, kto chce, żebym spełniał wszystkie drobne przepisy, to on taki nie jest. No i ostatnia rzecz z tych zaburzeń edukacyjnych, którą chcę powiedzieć, a którą bardzo lubię, to to, że Bóg się wkurza, kiedy się o siebie troszczę. Że jak ja jestem dla siebie dobry, to Boga szlak trafia. To on po prostu się od razu czerwienieje i myśli, jak on może być takim egoistą, nie? Też takie fałszywe przekonanie, że człowiek wierzący to taki, który ciągle jest dla innych, nie? Ciągle się dla innych spala. Tylko w pewnym momencie się tak spali, że z niego już nic nie zostaje i po prostu budzi się z ręką w nocniku. Ja czasem, jak przychodzą do mnie do spowiedzi ludzie, którzy mają, na przykład chorują na skrupuły albo mają jakieś niezłe jazdy w życiu, to ja im daję moją ulubioną pokutę, która dla nich jest po prostu najgorszą, jaką mogą zrobić. Wiecie, jaka to jest? Ja mówię, siostro, bracie, proszę po tej spowiedzi zrobić dla siebie coś dobrego. Do księża, ale może chociaż różaniec, pół godziny adoracji by ksiądz dał. Mnie. I potem, jak na przykład panie przychodzą, to potem wysyłają na Messengerze. Ksiądz patrzy, jakie ładne paznokcie sobie zrobiłam. To moja pokuta. Albo ktoś zejdzie na ciastko, albo nie wiem, co pójdzie w nadrzemkę, albo no, jakkolwiek to pojmujemy. Inne źródło naszego cierpienia w relacji z Bogiem to relacja, którą z Nim budujemy na podstawie handlu. Czyli, tu też można osobną konferencję mówić, więc krótko. Czyli jeśli zrobię coś dla Boga, to On mnie nie skrzywdzi. To On wtedy się do mnie uśmiechnie. To wtedy On się mną zainteresuje, nie? Jak pójdę w niedzielę na mszę, to co? Zaliczone, ów, norma spełniona. No i Pan Bóg się najwyżej odczepi się, nic mi nie zrobi. Pójdę, no bo jak nie pójdę, no to wiadomo, grzech ciężki, pewnie piorunem w łeb dostanę i pewnie nogę złamię i to Pan Bóg to zrobi. Oczywiście, że nie. Pan Bóg nie chce handlować. Chciałbyś być w relacji, w której się ciągle coś kupuje albo sprzedaje? Małżonkowie, znowu się was przyczepię, tak patrzę. Na przykład, o wy, chcielibyście być taki, Marcin? No nie, no jakbyście byście chcieli, no to bylibyście chorzy. No ale nie jesteście. I tutaj powiem zdanie, które też wam może rozwalić system. W ogóle przepraszam, bo jak wam rozwalam życie duchowe i stąd wyjadę, to już proboszcz będzie miał dużo roboty, ale trudno. Ale to jest w moim szale. Jest jedna z moich ulubionych prefacji, która mówi o tym, że Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Nie potrzebuje do tego, żeby Jemu było dobrze. Że ty nie musisz Boga zadowalać swoją modlitwą. Bo On nie chce twojej klepanki, tylko On chce twojego serca. To modlitwa jest nam potrzebna. To ja potrzebuję się zatrzymać i spotkać się z moim Stwórcą. No i tam jest taka prefacja, czwarta. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego uświęcenia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską. Kocham te prefacje. Moja ulubiona z całego mszału. Dzisiaj nawet jak mówiłem rano to na kazaniu, to Tomek ją wziął specjalnie. Bardzo mnie to się spodobało, że słuchał. Ja nie muszę z Bogiem handlować. Bóg nie chce nic ode mnie w takim sensie, że Jemu czegoś brakuje. On mnie chce dla samego mnie. On mnie kocha, bo kocha. Kocha, kropka. A nie kocha, bo, kocha kiedy. Kocha, jak zmówię różańczyk, jak zmówię nowennę popejańską, to wtedy ewentualnie mnie pokocha. Nie. Inne zaburzenie, inne źródło naszego cierpienia w relacji z Bogiem to jest infantylność. Czyli po prostu jesteśmy dziecinni, a ta dziecinność się przejawia w tym, że na Boga zrzucam odpowiedzialność za siebie i za swoje życie. Czyli Panie Boże, to Ty musisz podjąć decyzję za mnie. To Ty musisz sprawić, że coś się wydarzy, to wtedy ja ewentualnie pomyślę, nie? Daj mi, Panie Boże, znak. Czasem daję. Ale my byśmy chcieli tak, żeby ciągle Pan Bóg nie za nas wszystko robił. Źle pojmujemy tę piękną maksymę Dolindo. Jezus, Ty się tym zajmij. Ja se usiądę, nogi rozłożę, włączę serial na Netflixie, a Ty, Jezu, tam rób, nie? Jakby Twoja robota. To kompletnie nie o to chodzi. To jest dziecinne, niedojrzałe i głupie zrzucać na Boga odpowiedzialność za siebie. To Ty masz decydować, to Ty masz podejmować decyzje i patrzeć, co one Ci przynoszą. Jezus mówił, po owocach poznacie. Nie bój się podejmować decyzji. Jak podejmiesz złe, to wtedy będziesz je korygował. Ale nie czekaj, że Pan Bóg ci pośle anioła Gabriela, jak w przypadku Zachariasza czy Maryi, chociaż oni też potem nie mieli wcale łatwo, że Bóg ci pośle anioła i ci wszystko powie. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Bóg cię nie wyręczy. Może dlatego twoje życie jest takie pierdołowate, bo ciągle czekasz, aż Bóg coś za ciebie zrobi. No to se czekaj aż do śmierci. A się zdziwisz potem. Pan Bóg ci powie, no kurde, dałem ci tyle możliwości, czemu żeś się nie ruszał, ty leniu, ty. No i jeszcze jedna rzecz, też wymagałaby rozszerzenia, ale to też mówił Grzywo, czy to odsyłam. Fanatyzm religijny. To jest zaburzenie. Czyli takie bycie takim przecinakiem, źle pojętym, zero-jedynkowym, że fanatyk wie wszystko, on nie zadaje sobie pytań, nie ma nigdy wątpliwości i gorszy się błędami innych. Taki faryzeusz, który nie dopuszcza do siebie żadnych pytań i wątpliwości. Który nie zniósłby tego, żebyś zjadł kiełbasę w piątek, jak idziesz na obiad do rodziców swojej narzeczonej i żeby nie zrobić krzywdy rodzicom, to zjesz ten obiad. No to fanatyk wstanie, się obruszy i wyjdzie i trzaśnie talerzem jeszcze. Jak tak można? Jak tak można, nie? Fanatyzm religijny, jakkolwiek pojęty, nie jest zdrową duchowością. I tego może być, kochani, więcej. Ja tylko daję pewne przykłady, bo myślę, że one są dosyć częste. I tak słuchając powiedzi, to słychać, jak bardzo jesteśmy często niedojrzali. Jeśli dzisiaj wierzysz w Boga, którego obecność przynosi ci cierpienie, no to pozwolę sobie to powiedzieć, zachęcam cię do ateizmu. W Niego. Tego Boga przez małe B. A zachęcam cię do tego, żeby odkrywać Boga przez duże B, który objawił się w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, który objawia się we wspólnocie. W Niego zachęcam, żeby wierzyć. I tak na koniec sprzedam wam mój patent na zdrową, owocną duchowość, wypracowany przez lata. To, co wam przed chwilą powiedziałem o patologii, przerobiłem na sobie. Jak tak patrzę wstecz, to aż mi głupio. No ale no widocznie nie dało się inaczej. Ale jestem już na takim etapie życia, że dobrze mi z Bogiem, wiecie? Coraz lepiej mi z Nim jest, że On, ta relacja z Nim, ja nie czuję prawie żadnego przymusu, że On jest tym, do którego ja mogę przyjść i być po prostu sobą. I to jest ogólny patent na relację z Bogiem, na zdrową duchowość. Bądź sobą, nie udawaj, nie kryj się ze swoim życiem, otwórz się. Jeśli myślisz to, co myślisz, to powiedz o tym Bogu. Przeżywasz jakieś trudne emocje, to Mu powiedz. Pamiętam, jak byłem w nowicjacie, czyli to było 15 lat temu. Wtedy mocno zacząłem pracę nad sobą. Miałem jakiś taki trudny dzień, poszedłem do ojca duchownego i tak mu marudziłem mu. Jest mi źle i w ogóle Pana Boga nie ma, On nie jest ze mną, mnie nie słucha, bla, bla, bla. Ja bym wtedy powiedział, wiesz co, Krzychu, bo już miał dość słuchania. Mówi, co, idźcie do kaplicy, idźcie pogadaj. I ja nie wiem, co mi wtedy walnęło. Na szczęście kaplica była pusta, bo jakby ktoś tam był, to by mnie wyrzucili. Coś mi się wtedy otworzyło. Ja zacząłem tak się drzeć, tak rzucać mięsem, tak mówić wszystko, co myślę, co czuję. No masakra. Jakby ktoś tego słuchał z boku, to pomyślał wariat. Nie? Jakby tak, kleryk, nowicjusz, takie rzeczy, wywalić od razu. Wiecie, jaki ja wyszedłem inny z tej kaplicy wtedy? Wtedy zaczął się jakiś nowy etap mojego życia. I teraz nie chodzi o to, żeby rzucać mięsem ciągle, nie? I wchodzisz do kościoła, do księdza Michała i od razu mięsem, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby sobie pozwolić na szczerość. Przecież Pan Bóg i tak wszystko wie. Ale On chce poznawać ciebie twoimi oczami. Dlatego On chce, żebyś ty dla Niego miał czas. Ja myślę, że Bóg ma niezłą frajdę, jak Mu opowiadasz o swoim życiu, na które patrzysz swoimi oczami. Myślę, że to Jego cieszy. Tak jak cieszy rodzica, kiedy przychodzi dziecko i opowiada po raz setny jakąś totalną pierdołę, która nie ma żadnego waloru, nie? Żadnego waloru wiedzy, jakiejś może nawet estetyki, przynosi jakiś rysunek, który jest normalnie z kosmosu, nie wiadomo, co w nim chodzi, a rodzic mówi, jakie piękne, w ogóle cudo, ale ty pięknie rysujesz, nie? Jakby Bóg chce nas słuchać, być sobą ze wszystkim, nie grać, dawać się Mu poznawać, nie grać w żadnej sferze, pokazywać Mu swoją seksualność też. Tu też można osobną konferencję mówić. Ale my też uwielbiamy w życiu religijnym tłumić to, co jest naszą seksualnością. A uwaga, Pan Bóg kocha seks. Wiecie? Brzmi to dziwnie w ustach księdza. Szóstak lubił powtarzać, a ja za nim powtarzam. Pierwsze zdanie na kartach Biblii. Jakie jest? Idź na różaniec? Nie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Idźcie na seks. Pierwsze zdanie w świętej księdze. Seksualność Pan Bóg stworzył, wymyślił i wymyślił ją świetnie i nie muszę też jej ukrywać przed Nim. Jeśli się zmagam z czymś w tej przestrzeni, mogę Mu to mówić. Naprawdę jest miejsce dla wszystkich w Kościele, którzy też mają trudności w tej przestrzeni seksualnej, swojej orientacji. Bóg nikogo nie przekreśla. Zdrowa duchowość też się wtedy dzieje, kiedy dopuszczam emocje. To mówiłem też o tym przed chwilą. Ja lubię sobie czasem, czy to w kaplicy, tak miałem pierwszego wieczora, jak tu przyjechałem i była adoracja dla małżonków i miałem wtedy małego doła, to tak sobie usiadłem i tak marudziłem Jezusowi. A czasem lubię sobie pójść gdzieś na spacer i tak gadać, nie? I mówić, Jezu, smutno mi, bo to, bo tamto, tu sobie nie radzę i tak dalej. Bardzo to pomaga, bo wtedy zaczynasz dostrzegać, że świat się nie wali, a w sercu czujesz, że Bóg cię słucha. Kolejna rzecz, pokazać swoją słabość. Pokazać swoje rany. Pokazując komuś swoje rany, sprawdzacie go. Robicie sprawdzian z miłości. Jeśli komuś pokażesz swoją ranę, a on cię zostawi, to znaczy, że już dawno cię zostawił. Ale jeśli zostanie, to znaczy, że jest przyjacielem. To ktoś, kto dorósł do tej rany. Wtedy tworzą się wielkie więzi. Zgadnijcie, kto to powiedział. Grzywocz, tak, tak. Kiedy pokazuję Bogu moją słabość, to się dzieje więź. Nie musisz mieć ciągle tak rączek złożonych. Może czasem wobec Boga, przepraszam, to pokażę, ale możesz tak zrobić. Pokazać Mu, jest mi źle, jest mi strasznie źle. To i to przeżywam. No i ostatnia rzecz, słuchać i dać się słuchać. Czyli znajdywać czas na to, do czego zapraszałem cię te rekolekcje, żeby się po prostu zatrzymać i pozwolić Bogu mówić do siebie. W czasie tych rekolekcji jeden pan podszedł i powiedział, i cieszę się z tego świadectwa, nie wiem, czy tu jest, bo nie pamiętam, który to był już, ale powiedział, że zrobił właśnie, co otworzył słowo i Pan Bóg do niego zaczął mówić, w sensie wyszedł nakarmiony z tej modlitwy. To naprawdę działa, ale Bóg też chce mnie słuchać. To jest zdrowa duchowość. I już ostatnia myśl. I zaraz będziemy się spowiadać. Raczej wy się będziecie spowiadać. Jeśli chcecie. Chcę zakończyć historią, która zawsze do mnie wraca w Adwencie i w Boże Narodzenie. Jeśli ktoś z was słucha mnie na internetach, no to słyszał, ale pewnie nie wszyscy. Ale kiedyś wyczytałem tę historię w książce Wieloryb nie może latać. Historię rabina. I to była taka historia. Podobno wydarzyła się naprawdę. Czy tak jest, to nie wiem. Ale był sobie rabin i miał syna. I temu synowi nagle z dnia na dzień coś odwaliło. Coś mu tam, jakaś klepka odpadła w głowie. Wyszedł do ogrodu, zrzucił sobie wszystkie ubrania, padł na kolana i zaczął latać po ogródku i gulgotać jak indyk i grzebać w ziemi. No i ojciec co? No, nie tyle, że się zdziwił, co się zaniepokoił i próbował z chłopakiem coś zrobić. Gadał z nim, przekonywał, zapraszał specjalistów, psychiatrów, psychologów, rabinów, innych. Nic nie pomagało. No, miał takiego żywego indyka w swoim ogrodzie. Latał z gołymi literami, czterymi po ogrodzie i gulgotał. I pewnego dnia przyszedł do niego jego przyjaciel. I ten przyjaciel wysłuchał rabina i powiedział, a ja mam pomysł. A ja spróbuję pomóc. I co zrobił ten przyjaciel? Wyszedł do ogrodu, zrzucił z siebie ubranie, padł na czworaka i zaczął robić dokładnie to samo, co ten chłopak. Więc były takie dwa żywe indyki, ludzkie indyki w ogrodzie. Ale po paru dniach, czy tam po kilku godzinach, już nie pamiętam, ten przyjaciel podszedł do tego chłopaka i zapytał, słuchaj, czy nie uważasz, że dobrze by było, żeby indyk założył spodnie? No i ten tak pogulgotał, podziubał w ziemi i powiedział, i kiwnął głową, że tak. No i znowu jakiś czas minął i znowu pyta, nie uważasz, że dobrze by było, żeby Indyk założył koszulę? No i znowu chwila zastanowienia i No i tak krok po kroku, etapami przywrócił go do normalności. Koniec historii. Powalona historia, nie? Dziwna. Ale dokładnie coś takiego zrobił Jezus. Wcielenie dokładnie na czymś takim polega. Za parę dni w niedzielę o tym, daj Boże, będziemy myśleć. Nie tylko o tym, czy rosołek dobry, czy co tam jecie. Tylko o tym, że Bóg kiedyś padł na kolana, zanurzył się w moim gnoju i postanowił mi pomóc. Wcielenie pokazuje taką twarz Boga, której nie trzeba się bać. Ja wierzę, że taki On jest. Ja wierzę, że On taki do Ciebie przychodzi teraz, kiedy do Ciebie mówię, przyjdzie w sakramencie spowiedzi, przyjdzie w sakramencie Eucharystii, przyjdzie, kiedy będziesz w domu, przyjdzie, kiedy będziesz płakać, kiedy się będziesz cieszyć, kiedy to, tamto, wanto. On ciągle jest ten sam. Nie musisz się Go bać. Nie musisz się Boga bać. Wyjdź sobie dzisiaj z tym zdaniem. Nawet sobie powtarzaj to jak mantrę. Nie muszę Boga się bać. Nie muszę się Go bać. Możesz nawet mu powiedzieć, nie chcę się Ciebie bać. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Pan sam dał nam znak, że chce być blisko, że chce być w relacji. I tym znakiem jest to, co czytamy dzisiaj w Ewangelii, to, co za chwilę będziemy przeżywać w świętach. To jest jeden wielki znak. Bóg chce dać Tobie znać, że chce być blisko, że On chce być Twoim Emmanuelem, czyli Bogiem z Tobą. No nie wiem, czy można byłoby bardziej. Ja już nie wiem, co Bóg musiałby zrobić, jak musiałby kombinować, żeby jeszcze bardziej dosadnie dać nam znać, chcę być z Tobą, człowieku. Bez względu na to, jaki jesteś. Chcę być z Tobą w relacji, chcę mieć z Tobą więź. No bo tym jest przecież wiara. Wiara to nie jest takie bezmyślne wypełnianie jakichś przepisów, formułek, słów jakiegoś guru. Takie rzeczy to tylko w sekcie. Wiara jest przede wszystkim relacją. Jest więzią, która czyni mnie człowiekiem wolnym, a nie zniewolonym. Jest to relacja z osobą. I ta Ewangelia dla mnie to jest takie przypomnienie, jak piękna może być relacja z Bogiem i jak bardzo wszystko w niej się może zadziać. Znaczy, wątpię, żeby przyszedł do Ciebie Gabriel i powiedział te same słowa, które powiedział do Maryi, że hej, Jezusa urodzisz. To raczej wątpię, to raczej się już nie stanie. Ale Dla mnie Maryja, ja tak mam, ja mam w ogóle dziwne patrzenie na Maryję i Maryjność, ale to może nie na dziś, żeby was nie gorszyć w Częstochowie, w stolicy duchowej. Dla mnie Maryja jest mistrzem relacji z Bogiem. Jak medytuję słowo, kiedy są fragmenty związane z nią, to ja zawsze widzę konkretne wskazówki, jak dbać o więź z Bogiem, jak to robiła Maryja, bo ona musiała mieć relację z Bogiem. No nie jest tak, że Bóg zakręcił kołem i wypadło. Maryja z Nazaretu, nie? Bierzemy ją na Matkę Jezusa. Ja myślę, że ona była tak blisko, tak już za życia zjednoczona z Bogiem Jahwe, którego jako pobożna Żydówka wyznawała, że Bóg po prostu rozłożył ręce, mówi, jest idealna. Musieli mieć niesamowitą relację. Relację, która była tak płodna, że aż zmieniła cały ten świat. Gdyby nie ta relacja z Bogiem, to kto wie, co by było, nie? Ja myślę, że zanim powiedziała Bogu fiat, to każdego dnia to robiła. Każdego dnia miała czas na to, żeby z Nim się spotkać. Podejrzewam, że tak właśnie było. Ta relacja Boga z Maryją to jest relacja, która jest tak normalna, znaczy jest nienormalna trochę, no bo przychodzi anioł i mówi, że będzie Matką Mesjasza, ale z drugiej strony jest tak normalna, bo jest w niej miejsce na wszystko. Kiedy przychodzi anioł i mówi tę niesamowitą nowinę, no to ona nie mówi, a dobra, spoko, wszystko jasne, dawaj, działamy, tylko ona pyta, ale jak to się stanie? Skoro nie znam męża, skoro nie jestem w relacji, nie współżyłam z nikim. Jak to się niby stanie? Już samo to, że przyszedł do niej anioł, było dziwne, a taką jeszcze dziwną rzecz mówi. Bardzo lubię to, że Maryja pyta, że ona nie mówi, dobra, rób tam co chcesz, trzeba to trzeba, każą to każą, nie? Tylko ona pyta, wchodzi w dialog też z samym Bogiem, bo anioł w Biblii to jest posłaniec Boga, on sam też, więc ona wchodzi w dialog z Bogiem i pyta, jak to będzie. Ona zmieszała się na te słowa, to zmieszanie to nie jest takie, że powiedziała, tak się zawstydziła i mówi ojoj, ojoj, tak anioł przyszedł, ojoj. Tylko tam dosłownie, jak kiedyś komentował to Benedykt XVI, jest takie słowo greckie, które oznacza wzburzenie. Tak jak się wzburza, nie wiem, jezioro w czasie burzy, nie? To jakby to dla niej to był szok. No, dla kogo by nie był? I ona mimo tego szoku daje sobie czas, żeby rozważać, co to ma znaczyć. Daje sobie czas w tej relacji. Mieli to słowo. Próbuje to jakoś rozpracować. Pomimo tego, że się boi, dlatego anioł mówi, nie bój się. Nawet jeśli nie rozumiesz, nie ogarniasz. No, ta kilkunastoletnia, bo prawdopodobnie Maryja była bardzo młodą dziewczyną, jak wtedy anioł do niej przyszedł. Ta kilkunastoletnia dziewczyna mówi Bogu tak, bo ma z Nim więź. I myślę, że to jest idealna Ewangelia na koniec tych rekolekcji, bo to słowo zaprasza. Buduj pełną ufności, zaufania, więź z Twoim Bogiem, bo wtedy będą działy się rzeczy niemożliwe. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Kto wie, co się wydarzy w Twoim życiu, kiedy powiesz Bogu tak, ale nie tak, takie, które wynika z jakiegoś przymusu, bo proboszcz każe, bo Kościół każe, bo Wacław każe. Tylko takie tak, które wychodzi z Twojego serca, kiedy Ty mówisz Bogu, Boże, ja Cię chcę. Ja tak bardzo chcę, żebyś w moim życiu działał. Ja Ci też o tym świadczyłem przez te dni. Nie chciałem się chwalić swoją chorobą, swoją historią, żebyście sobie myśleli, jaki fajny ksiądz. Jeśli ktoś tak pomyślał, to spoko, można. To nie ma problemu. Ale chcę ci zaświadczyć, że jak powiesz Bogu tak, to dzieją się niesamowite rzeczy. Nie od razu zawsze, ale dzieją się. Jak powiesz Bogu tak, nie wszystko będzie idealne. Pan Bóg mnie nie uzdrowił z choroby, mimo że wiele lat się modliłem, ale już się nie modlę. Mówię, a dobra, niech będzie. Wykorzystuj to. I wykorzystuję. Pan Bóg nie poukładał mi wszystkiego w moim życiu. Nie pozdrawiał wszystkich ran. No ale co z tego? Też nie musi. Ale dał mi swoją obecność i ta obecność każdego dnia mnie karmi. Jeśli chcesz, to Duch Święty też będzie na ciebie ciągle przychodził, jeśli tylko będziesz mówić Mu tak. Jeśli chcesz, powiedz Mu. gdzieś tam w głębi swojego serca. Chcę ci mówić tak. A co się zadzieje, to może kiedyś opowiesz. Spotkamy się za 20 lat, jak już będę papieżem. Nie daj Boże, żartuję, nie chcę być papieżem ani biskupem, bo ja bym się nie odnalazł. Wyobrażacie sobie mnie jako biskupa? No, bym rozwalił ten episkopat do środka. Ale może się spotkamy za kilka lat gdzieś tam, tu czy w Poznaniu, to może mi wtedy zaświadczysz. Warto było powiedzieć Bogu tak. Zachęcam, mów mu. Amen.